Najpierw chciałbym poinformować drogich radiosłuchaczy i widzów, którzy zainteresowani są problematyką życia duchowego, że edycja świętego Pawła z Częstochowy w odpowiedzi na liczne prośby składane także za moim pośrednictwem wznowiła pierwszy tom mojej książki pod tytułem Duch in Altum, który zawiera pierwsze 100 audycji naszego cyklu. Wiele osób, które nabyły już drugi tom, teraz mogą zaopatrzyć się w tom pierwszy, tym bardziej, że już za kilka miesięcy ukaże się tom trzeci z obecnie prezentowanymi treściami. I w ten sposób niebawem będziemy mieli komplet audycji. Do tego wydawnictwa pod nazwą Edycja Świętego Pawła w Częstochowie można zwracać się drogą internetową lub szukać jego książek w wydawnictwach i księgarniach katolickich na terenie całego kraju. W naszej wędrówce przez historię duchowości dochodzimy już do wieku XVIII. Gdy obserwujemy zachodzące w nim procesy religijno-społeczne, to na myśl cisną się słowa Pana Jezusa o Duchu Świętym, który jak wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Jest to wiek, kiedy z jednej strony środowisko skupione wokół encyklopedystów francuskich szerzy skrajny racjonalizm, niepozostawiający miejsca na jakiekolwiek doświadczenie religijne i tworzy grunt pod wojujący ateizm, który zaowocuje rewolucją francuską, a z drugiej strony jansenizm, wdzierający się w pobożne dusze, który wysusza gorliwość i otwarcie na Bożą miłość. I mimo tak niesprzyjających okoliczności, jesteśmy świadkami, jak w XVIII wieku, nie tylko w klasztorach klauzurowych, ale także wśród świeckich, kwitnie głębokie życie duchowe osiągające wymiar mistyczny. To odrodzenie życia mistycznego w XVIII wieku, po chwilowym zastoju wywołanym przez potępienie kwietyzmu, zapoczątkowała prezentowana ostatnio włoska kapucynka święta Weronika Giuliani. I jak w początkach XVI wieku męska gałość kapucynów na równi z jezuitami przyczyniła się do odrodzenia życia duchowego, tak w początkach XVII wieku takie odrodzenie na poziomie mistyki było udziałem włoskich sióstr kapucynek i klarysek. Oprócz wspomnianej świętej Weroniki Giuliani, do tego grona należy jej duchowa powierniczka, siostra Florida Cevoli, kapucynka, która przeżywała ekstazy i posiadała dar proroctwa. Po jej śmierci na jej ciele znaleziono blizny tworzące napis Maryja, a także wizerunek krzyża i trzech gwoździ. To efekt jej surowej pokuty. W Bresci na północy Włoch żyła Maria Magdalena Martinengo, która pochodziła z rodziny arystokratycznej, a mimo tego po wstąpieniu do kapucynek w duchu pokuty podejmowała najprostsze prace, jakie były do wykonania w klasztorze. Dostępowała licznych wyjątkowych łask mistycznych i paramistycznych. Miała zatem stygmaty, dar hematodrozy, czyli pocenia się krwią, dar luminescencji, to jest świetlistego promieniowania, także dar osmogenezy, a więc wydzielania niezwykłego, przyjemnego zapachu, jak również dar wiedzy wlanej, telepatii, telestezji, czyli widzenia wydarzeń dokonujących się w odległych miejscach, a także dar inedii, polegający na długotrwałym, co najmniej w jej przypadku kilkunastoletnim, powstrzymywaniu się od pokarmów przy całym normalnym funkcjonowaniu. Pozostawiła po sobie wiele pism, z których wynika, że jej doświadczenie mistyczne koncentrowało się na Chrystusie ukrzyżowanym. Kapucynką była również Diomira Maria od Słowa Wcielonego z Genui, w świecie znana jako Maria Teresa Serri. Jeszcze przed wstąpieniem do zakonu odczuwała niewidzialne stygmaty, a w przeddzień swojej śmierci miała doznanie transwerberacji, czyli przeszycie serca strzałą miłości, takie samo, jak opisała to święta Teresa z Awila, a co tak pięknie przedstawił Lorenzo Bernini w rzeźbie znajdującej się w rzymskim kościele Santa Maria della Vittoria, niedaleko dworca kolejowego Termini. Te przeżycia siostry Diomiry były zwieńczeniem głębokiego życia duchowego, pełnego poświęcenia i pokuty, a przede wszystkim nadzwyczajnej czci dla męki Zbawiciela. Odrodzenie duchowości mistycznej w początkach XVIII wieku obserwujemy także wśród klarysek. W Todi, niewielkim mieście położonym w środkowych Włoszech, niedaleko Asyżu, żyły dwie godne uwagi klaryski, obdarzone mistyką męki pańskiej. Są to Maria Antonia Belloni i Klara Izabela Fornari. Pod koniec XVIII wieku w Gubbio, a więc także niedaleko Asyżu, żyła Klara Izabela Gersi, pochodząca z Genui. Ta mistyczka przez ostatnie 18 lat życia była przykuta ciężką chorobą do łóżka. O jej życiu mistycznym również można powiedzieć, że było skoncentrowane na współcierpieniu z Chrystusem. Z kolei na południu Włoch, w Palermo, żyła inna klaryska o nazwisku Rosalia Ansalone, która pomimo skromnego wykształcenia, idąc za zachętą swego spowiednika, napisała sześciotomowe dzieło pod tytułem Kontemplacje. Znaleźć w nich można doskonale przedstawioną moralność chrześcijańską i głęboką duchowość. Zasłynęła tym, że jeszcze za życia, a zwłaszcza po śmierci, za jej sprawą dokonało się wiele cudów. Jak wspomniałem, także wśród świeckich, należących do trzeciego zakonu świętego Franciszka, a zwłaszcza wśród kobiet, nie brakowało mistyków. Dla przykładu wspomnijmy o trzech wyróżniających się postaciach, jeśli chodzi o bogactwo przeżyć nadprzyrodzonych. Pierwsza z nich to Maria Lilla od Ukrzyżowanego, która pochodziła z Viterbo. Początkowo należała do świeckiego stowarzyszenia pobożnych nauczycielek, ale potem wstąpiła do tercjarek franciszkańskich. Pod wpływem przeżyć mistycznych stworzyła wokół siebie wspólnotę pobożnych kobiet, która niebawem przekształciła się w zgromadzenie zakonne o bardzo surowej regule. Taką samą gorliwością, która znajdowała wyraz w nadzwyczajnej surowości życia i pokucie, odznaczała się hiszpańska tercjarka Maria Franciszka od Pięciu Ran, którą w 1867 roku papież Pius IX ogłosił świętą. Już jako dziecko Maria Franciszka starała się o realizację cnót chrześcijańskich. Mimo iż złożyła śluby na podstawie reguły franciszkańskiej, to jednak pozostała w świecie, rozpowszechniając kult Matki Bożej jako boskiej pasterki. Praktykowała surową pokutę, posty, nocne czuwania, biczowania i stosowała włosienice. Trzecia z tercjarek franciszkańskich, obdarzona niezwykłym życiem mistycznym, to żyjąca w Bawarii, w Niemczech, Maria Crescentia Hess. Należała ona do wspólnoty tercjarek w Meierhof, gdzie przez jakiś czas była przełożoną. Pozostając na tym stanowisku, wiele wycierpiała od swojej wspólnoty. Z czasem jednak uznano jej nadzwyczajną gorliwość i pobożność, dlatego została mianowana mistrzynią nowicjatu. Jest ona przykładem tego, że życie mistyczne owocuje nadprzyrodzoną mądrością. Liczni bowiem książęta i dostojnicy kościelni szukali u niej rady i to nie tylko w sprawach duchowych. Służyła też kierownictwem duchowym za pomocą listów, których napisała około 3000. Często powtarzała, że mistrzem życia każdego chrześcijanina powinien być Chrystus, zasiadający na swojej katedrze, czyli na krzyżu. W tej pobieżnej z konieczności prezentacji XVIII-wiecznych mistyczek franciszkańskich uderza wielkie cierpienie, jakie towarzyszyło ich głębokiemu życiu duchowemu. Nie powinno nas to dziwić, przede wszystkim dlatego, że mistyczne upodobnienie do Chrystusa jest zarazem przylgnięciem do Jego zbawczej męki. Ten właśnie aspekt chrześcijańskiej duchowości wyakcentował święty Franciszek. Z tej racji spotykamy czasami na obrazkach jego przedstawienie, jak obejmuje ciało ukrzyżowanego Zbawiciela. Również franciszkańskie godło zawiera wymowny symbol skrzyżowanych dwóch ramion. Jedno nagie, to ramię Chrystusa z przebitą dłonią, i drugie, obleczone w habit, to ramię świętego Franciszka z raną stygmatu. Tę prawidłowość życia chrześcijańskiego trafnie wyraża katechizm Kościoła katolickiego w słowach: droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. Paradoksalnie, usilnie lansowana przez jansenizm surowa asceza i pokuta zaowocowały w XVIII wieku bogactwem życia mistycznego.